Audycję sponsoruje Fundacja Otwórz się, która wspiera rozwój podcastingu w Polsce.
All we need to do is make sure we keep talking.
Nauka XXI wieku. Witam serdecznie w kolejnej audycji w tej serii. To jest podcast, który jest nadawany w internecie. Można go sobie pobrać, można go sobie słuchać w czytnikach podcastów. I kolejna audycja na temat naszej atmosfery, czyli tego, co nas otacza. Zaprosiłem do studia dzisiaj pana doktora Darka Baranowskiego.
Dzień dobry.
Z Instytutu Geofizyki Polskiej Akademii Nauk. Chciałbym się dowiedzieć, bo zainteresowało mnie, szczerze mówiąc, seminarium, które pan będzie prowadził 9 marca. Ja niestety nie mogę być na tym.
Tak, najbliższy piątek o godzinie 13:15, wstęp wolny. Zapraszamy serdecznie. Uprzedzę tylko, że seminarium jest w języku angielskim.
No właśnie, więc to w sumie dobrze się złożyło, bo nasi słuchacze raczej wolą język polski.
Nie dziwię się zupełnie, ale ze względu na to, że uniwersytet, jak cała nauka, jest wielonarodowy, już teraz bardziej niż kiedyś, stąd pracownicy, doktoranci nawet pochodzą z różnych krajów, więc seminaria od kilku lat prowadzone są po angielsku.
Więc dobrze się złożyło, że nie mogłem być, bo napisałem do pana i okazało się, że błyskawicznie możemy się spotkać tutaj w studiu jeszcze przed tym seminarium, bo seminarium dotyczy najnowszych odkryć, badań na temat właśnie fizyki atmosfery, meteorologii.
W szczególności huraganów, tak? Chcemy porozmawiać trochę
o huraganach. Najbardziej tutaj jakoś chyba przeraża, bo...
Jest zdecydowanie najbardziej medialne, to prawda, takie uderzenia, czy takie sezony huraganowe, jak ten ostatni, 2006, gdzie mieliśmy...
Katrina.
Przepraszam, 2017, ostatni rok, 2017 rok, mieliśmy trzy potężne huragany, które przeszły jeden za drugim przez Karaiby, pustosząc te wyspy. No niewątpliwie odbija się to szerokim echem w prasie, w mediach. Mieliśmy sytuację, gdzie nawet polscy turyści, z tego co pamiętam, byli uwięzieni na jednej z wysp, nie wiem, na Martynice chyba, zdewastowanej przez huragan, więc dotyka to nas. Natomiast z drugiej strony pewnie należy to wsadzić w jakąś taką trochę jednak orientalną kieszonkę dla nas tutaj w Europie Środkowej czy Wschodniej, no bo huragan do nas nie dotrze.
No właśnie. O to mam też, chciałbym się zapytać, bo przede wszystkim, czy te zjawiska rzeczywiście nasilają się w ostatnich latach, czy na przestrzeni na przykład 100 lat to można powiedzieć, że jest ich więcej, czy że no jest i nie, jest normalnie, tylko większy szum medialny jest z tego powodu, czy może odwrotnie? Czy może one są, te zjawiska, bardziej drastyczne, jakieś mocniejsze? Jak pan to ocenia?
Nie ma jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie. Naukowcy spierają się co do tego, czy huraganów jest więcej, czy mniej. I ten spór wynika z braku danych. Trzeba sobie zdać sprawę z tego, że pierwszy satelita meteorologiczny był wypuszczony w 1960 roku.
No tak.
Czyli mamy 60 lat badań satelitarnych.
No i to taki słaby ten
satelita. Taki słaby ten satelita. Powiedzmy połowa lat 80.
No to nie Sputnik, tylko...
To nie Sputnik. On się nazywał... Ja to teraz nie pamiętam. No dobrze.
Zbyt wiele nie mógł zbadać w każdym razie.
Czy jak się popatrzy na te zdjęcia pierwsze z tego satelity, to takie rozmazane chmury, powiedzmy. I trzeba sobie zdawać sprawę z tego, że zdecydowana większość huraganów, cyklonów tropikalnych, tajfunów, bo to tak na marginesie jest wszystko to samo. Nazewnictwo zależy od akwenu, po którym się te systemy poruszają. Zaczyna i kończy swój żywot nad wodą. Te, które wchodzą na ląd, jest niewielka ilość wszystkich, wszystkich tajfunów, czy tam cyklonów tropikalnych w ogólności.
Bo tak z rozpędu raczej wpadają na ląd, tak? Z tego by trzeba było wnioskować.
Tak, trochę tak. No jak ląd znajdzie się na ich trajektorii, to wejdą na ten ląd i dosyć szybko nad tym lądem giną. Te kilkanaście godzin i ten system dysypuje.
No, ale czasem wystarczy parę sekund, prawda?
Czasem wystarczy parę sekund, no, ale możemy do tego za chwilę wrócić, bo mieliśmy też przykład Harvey'a, do którego w zeszłym roku, do którego chciałbym później może wrócić. No więc pierwsza rzecz to są dane. Tak, czyli dane...
Mało tych danych.
Tych danych. Wcześniej mieliśmy samoloty, oczywiście, jak samolot leciał, on to widział, że jest huragan. Takie, powiedzmy, komercyjne loty mogły tylko powiedzieć, że coś tam jest. Nie wiedziało jak, ani jak duże to jest, ani jakie ciśnienie panuje. Teraz tak, siłę huraganu mierzy się, można mierzyć wiatrem, albo prędkością wiatru na powierzchni. Czyli na 10 metrach, maksymalną prędkością wiatru na powierzchni, na 10 metrach nad poziomem wody, albo minimalnym ciśnieniem w środku. To są dwie miary, które są bardzo dobrze skorelowane. No więc obserwując taki system z boku, z góry, jego widać, tak? Jaki... dowolnego pilota pewnie może pan zapytać, porozmawiać. Może ktoś ze słuchaczy lata i wie, że obserwowanie chmur to dosyć fajne zajęcie, zwłaszcza z kokpitu, bo zdecydowanie więcej widać niż tam ze skrzydła, gdzieś przez jedno małe okienko. No ale nie można zmierzyć ciśnienia w środku tego systemu. No więc ilość danych, tak? Wiadomo, że coś było, ale nie wiadomo, jak duże to było. A być może akurat nikt tego nie widział, tak? Bo nie przelatywał nad... Statki, które napotykały takie systemy, raportowały. I to są trochę lepsze dane, dlatego że na statkach mierzy się temperaturę i ciśnienie, no ale umówmy się, statek raczej ucieka przed takim systemem, a nie wali w środek po to, żeby dokonać pomiarów, chyba że jest to statek badawczy, którego celem to jest. I też raczej nie pływamy w środek. Latamy celowo w huragany po to, żeby je mierzyć, ale nie pływamy w nie. No więc statki, samoloty, no i ludzie na lądzie, którzy prowadzili obserwacje. No więc do ery satelitarnej...
No i stacje jakieś chyba też diagnostyczne na...
Na lądzie, tak, na ale, lądzie. Ale tutaj jesteśmy ograniczeni tym lądem, tak? No więc ilość huraganów mogła nam się nie zgadzać wcześniej. Ilość obserwacji tego, co było wcześniej. Oczywiście można prowadzić takie statystyki i korelacje, że... Zakładając, że 1/3 huraganów wszystkich wchodzi na ląd i wiedząc, ile huraganów weszło na ląd, no liczymy, ile tych huraganów było. Ale praktyka pokazuje, że okres uśredniania, żeby to miało sens, jest długi, rzędu 20 lat. Tak? Czyli znowu ilość danych, która do nas pływa, jest mała.
I trochę za krótko żeby coś z tego wnioskować.
Więc ta era satelitarna. Więc trudno przesądzić, czy tych huraganów jest więcej, czy mniej. Powiem więcej, progres, postęp w jakości zdjęć satelitarnych, meteorologicznych, wykonywanych przez nowożytne instrumenty jest taki, że trudno porównywać zdjęcia z lat 90. z obecnymi. Rozdzielczość, ilość kanałów spektralnych, czyli jak dokładnie jest mierzony w ilu długościach fali ten system, ile informacji na temat tego mamy, powoduje, że być może system, huragan, który był kwalifikowany na powiedzmy drugą kategorię 20 lat temu, byłby zakwalifikowany dzisiejszymi instrumentami na kategorię czwartą. Dlatego, że większość tego typu przypisywanie kategorii odbywa się na podstawie zdjęć satelitarnych. A to jest analiza zdjęć satelitarnych. Coś, co wygląda w ten sposób, ma kategorię numer 1. Coś, co wygląda w ten sposób, ma kategorię numer 2. Więc jakby jakość zdjęcia, na podstawie którego przypisujemy tę kategorię, jest tutaj kluczowa.
No tak. Ale to bierze się pod uwagę rozmiar pewnie, tak?
Rozmiar jest istotny, natomiast jeżeli chodzi o kategorię, ciśnienie. Ciśnienie w środku niżu, w środku tego systemu.
Minimalne. Czyli jak bardzo spada ciśnienie.
Jak niskie jest to ciśnienie. Ewentualnie jak szybka, jak duża jest prędkość wiatru. tak? To jest druga taka miara.
A skąd to się w ogóle bierze może?
Skąd się biorą cyklony tropikalne?
No tak, no bo to dlaczego to w ogóle tak nas tutaj męczy? Bo Ziemia się obraca, dlatego że to
poniekąd,
Ziemia się obraca.
Poniekąd. Jest kilka powodów, żeby takich... Żeby w garnku wyhodować cyklon tropikalny, trzeba mieć pięć chyba składników. Pierwszym jest to, że musi być gorący ocean. To jest
czyli
podstawa.
Rozgrzany
słońcem. 26, ponad 26,5, 28 stopni Celsjusza. Im głębsza jest ta ciepła warstwa, tym lepiej. Dlatego, że ocean jest źródłem energii dla huraganu. Czyli tak, mamy powietrze, które jest rozgrzane nad wodą i to rozgrzane powietrze jest też bardzo żyzne w parę wodną.
No paruje.
Paruje, tak, ale Clausius Clapeyron, równanie Clausiusa Clapeyrona mówi, że im cieplejsze powietrze, tym więcej pary wodnej może przyjąć. Tak, czyli to z grubsza, ile deszczu zmieścimy w pary wodnej w tym momencie, no w konsekwencji deszczu czy wody chmurowej zmieścimy w danej objętości, powiedzmy w jednym metrze sześciennym powietrza, zależy od jego temperatury. Im cieplejsze ten jeden metr sześcienny powietrza, tym więcej pary wodnej więcej możemy tam upchnąć.
No, ale gdzie ta wilgotność 100% na naszych higrometrach, to...
Wilgotność względna. To jest wilgotność względna względem tego, co może być. Czyli dlatego mówimy o wilgotności względnej. 100% w temperaturze 20 stopni, w temperaturze 10 stopni, to jest inna wilgotność właściwa. Czyli inna ilość pary wodnej.
Czyli zależy też od temperatury.
Zależy od temperatury.
No dobrze,
powietrze ciepłe i wilgotne lubi iść do góry. Więc mamy konwekcję, ruchy pionowe. No oczywiście temperatura w atmosferze spada z wysokością, więc w którymś momencie to powietrze dochodzi do stanu nasycenia i zaczyna kondensować. I mamy przemianę fazową, w wyniku której uwalniana jest energia. Czyli kondensacja uwalnia energię wyniesioną z oceanu w postaci parowania. Czyli w procesie parowania zabieramy energię z oceanu, przenosimy ją do tej warstwy tuż nad oceanem, powietrza. Powietrze wznosząc się zaczyna para wodna się skraplać i oddaje tą energię w postaci ciepła utajonego skraplania do atmosfery. Czyli rozgrzewa tą warstwę gdzieś tam na 5, 6, 7 kilometrach, tam gdzie to ta kondensacja następuje. I teraz, żeby...
No bo tam jest temperatura około minus 70, tak?
To już
minus...
na samej górze mówimy, na 200 milibarach, 100-200 milibarach to minus 40, tak? I dosyć sucho. No więc teraz, żeby to powietrze miało szansę dojść, to ciepłe, rozgrzane powietrze, wilgotne powietrze miało szansę dojść na samą górę troposfery, czyli na 12, 13, 15 kilometrów w tropikach, ta środkowa atmosfera musi już być trochę wilgotna. Jeżeli ona będzie kompletnie sucha, no to całe powietrze skondensuje na 5 kilometrach i się skończy, tak? Nie będzie miało tego paliwa, żeby dojść wyżej, więc ta atmosfera musi być trochę wilgotna. To jest druga rzecz, że w środkowej troposferze musi być jakaś wilgotność. Skąd ona pochodzi, jest nieistotne. Natomiast jak widzimy, że jest tam sucho, no to raczej cyklon tropikalny nam się nie rozwinie. Trzecia sprawa to to, że musimy być dostatecznie daleko od równika. 5 stopni. Huragany nie rozwijają się na równiku. A dzieje się tak dlatego, że siła Coriolisa jest zerowa na równiku. Dokładnie pozioma składowa siły Coriolisa, lokalna pionowa składowa siły Coriolisa, która jest istotna dla przepływów atmosferycznych, jest zerowa na równiku.
No można sobie to wyobrazić, że po prostu w tym miejscu jest taki liniowy ruch bardziej
niż
nie powstają loczki, tylko po prostu linie.
Jest linia, tak? Jak popatrzymy na przepływ, to wzdłuż równika wieje wiatr po prostych, a wszędzie indziej, czy prąd oceaniczny płynie po prostej, a wszędzie indziej on zdecydowanie lubi się kręcić i to jest spowodowane siłą Coriolisa, która odchyla ruch w daną stronę na danej półkuli. No więc powoduje, że coś
ale
się
tak
chce...
Przy okazji, to znaczy, że na południowej półkuli w drugą stronę się te huragany...
Huragany kręcą się na... Dlatego w atmosferze...
I wiry tak samo,
wiry
prawda?
Tak samo, niże, wyże. Dlatego w atmosferze mówimy o ruchu cyklonicznym i antycyklonicznym. Cykloniczny to taki jak w Niżu, a antycykloniczny to taki jak w Wyżu. Czyli na półkuli północnej cykloniczny będzie przeciwny do ruchu wskazówek zegara, a na półkuli południowej zgodny z ruchem wskazówek zegara.
Taka ciekawostka.
Ciekawostka, tak. I taka nomenklatura trochę.
Bo też zdaje się, że to zjawisko częściej można też obserwować w wirach, prawda, zwykłych takich, nawet w zlewie, jeśli się woda odchodzi.
No tutaj uważam, że akurat jest to mit, dlatego że siła Coriolisa zaczyna być istotna przy skali przestrzennej rzędu 1000 kilometrów.
No tak.
Ale... Czyli geometria przepływu i inne siły działające, mamy jeszcze siłę gradientu ciśnienia, jak mówię, geometria przepływu i tak dalej. No, najlepszym przykładem jest to, że tornada kręcą się w obie strony.
Mhm. Dobrze, czyli mamy już trzy składniki?
Mamy trzy składniki. Składnik czwarty, wirowość, czyli musimy mieć obszar, w którym wcześniej już była jakaś wirowość. Ona mogła powstać przez wcześniejszy system, który tamtędy przeszedł, czyli w atmosferze jest coś, co powoduje, że ona chce się kręcić. Czyli nie tylko odpowiednia odległość od równika, ale też to, że już tam jest coś.
Coś się działo.
Coś się działo, tak? Czyli ten przepływ nie jest liniowy, jak pan powiedział, tylko taki bardziej spiralny. Więc to musi tam nastąpić. Czy o czymś zapominam?
To czwarty czynnik był.
To był czwarty. Czyli mamy ciepły ocean. No i musimy mieć coś inicjalizującego. Teraz to coś inicjalizującego zazwyczaj jest nielokalne. Na przykład w przypadku huraganów atlantyckich są to tak zwane fale afrykańskie. Czyli z Afryki, pomiędzy Saharą a Afryką środkową jest duży gradient temperatury. Sahara jest bardziej ciepła i jest sucha w porównaniu z tą częścią tropikalną, która jest chłodniejsza i bardziej wilgotna. I na styku tych dwóch płynów w rzeczywistości różnych gęstościach wytwarzają się zaburzenia, które mogą się propagować wzdłuż tej linii styku. I one propagują się na zachód. I to jest to zaburzenie, które jak wejdzie w odpowiednie miejsce, to może być czynnikiem inicjalizującym rozwój cyklonu tropikalnego. Te czynniki, jak mówię, są różne, w zależności od różnych miejsc, w których one występują. Natomiast są konieczne, dlatego że możemy znaleźć takie miejsca na Ziemi, gdzie te cztery warunki są spełnione, czyli mamy ciepły ocean, mamy wilgotność, mamy rotację, ale nie ma czynniku inicjalizującego. I huragany, czy cyklony tropikalne pojawiają się tam bardzo rzadko. Takim przykładem jest południowy Atlantyk, gdzie w historii pomiarów czy obserwacji mieliśmy chyba dwa albo trzy cyklony tropikalne, podczas gdy huraganów na północnym Atlantyku mamy kilkanaście w sezonie, co roku. Niby podobne warunki panują, ale nie ma tego czynnika wymuszającego.
Czy to znaczy, że również na Oceanie Spokojnym też będzie tak dużo huraganów i cyklonów, tylko po prostu nikt się tym nie interesuje, tak?
Największa aktywność huraganów, czy właściwie cyklonów tropikalnych, zwanych tam tajfunami, występuje na zachodnim Pacyfiku. Największa. To, co się dzieje na Atlantyku, to jest nic. Na Atlantyku mamy kilka huraganów w sezonie, na zachodnim Pacyfiku kilkanaście, kilkadziesiąt.
Ocean Spokojny się nazywa.
Tak, tak, na zachodnim, ale północno-zachodnim Oceanie Spokojnym.
Tak. No bo tak jak patrzymy na mapy, no to właściwie nie widać tego Oceanu Spokojnego, bo on jest z tyłu tej mapy albo po brzegach tej mapy.
To prawda.
I tak go troszkę lekceważymy, a tak naprawdę to jest prawie połowa globu, tak, zdaje się, prawda?
Tak, nie pamiętam.
Czyli jedna trzecia.
Jedna trzecia rzędu jednej trzeciej Ziemi jest pokryta przez Ocean Spokojny w całości. Natomiast my bardzo często w meteorologii i oceanografii rozdzielamy na jednak półkulę północną i południową. No, dlatego, że komunikacja pomiędzy tymi półkulami jest dosyć specyficzna. I procesy, które występują, są kompatybilne, natomiast często niezależne jedne od drugich. Pamiętam, kilka lat temu próbowałem kupić taką mapę, żeby powiesić nad biurkiem w pracy i bardzo chciałem, żeby miała przecięcie na Atlantyku. Po to, żeby właśnie mieć Pacyfik w całości. W Polsce nie udało mi się znaleźć takiej mapy. W końcu kupiłem jakąś tam inną mapę, która ma przecięcie na Pacyfiku niestety. No, ja się zajmuję naukowo właśnie bardziej Oceanem Indyjskim i Zachodnim Oceanem Spokojnym, więc zależało mi na tym, żeby mieć ten ocean w jednym kawałku. Natomiast no, z powodów historycznych w Europie trudno to znaleźć. Jeżeli natomiast pojedziemy do Azji, to naturalne jest, że oni patrzą na mapę w taką gdzie Azja jest na środku. Z ciekawostek brytyjski Met Office, czyli ichniejsza meteorologiczna, służba meteorologiczna używa map, jak się wejdzie na stronę Met Office, gdzieś dogrzebie do map synoptycznych, to będą mapy, gdzie w środku mapy jest Wielka Brytania.
No, tak. To zależy od punktu siedzenia.
To oczywiście znaczy... zależy od punktu siedzenia, natomiast także z meteorologicznego, takiego synoptycznego punktu widzenia jest to uzasadnione, no, dlatego że szukamy, patrzymy na wszystko dookoła, tak, żeby śledzić zagrożenia, czy po prostu prognozować pogodę w tym
środku. No instytuty pracują dla obywateli tego kraju, oczywiście. W związku z tym no, trudno, żeby się skupiały na jakimś innym obszarze bardziej niż na swoim.
Naturalnie.
Czyli tak, nie możemy powiedzieć, czy to jest, grozi nam jakieś teraz zwiększenie tych zjawisk takich.
Nie możemy powiedzieć, czy jednoznacznie powiedzieć, czy grozi nam zwiększenie ilości albo siły, czy siły. Są opracowania, które mówią, że ilości nie zwiększa, ale będzie większa intensywność tych systemów. Są opracowania, które mówią, że wcale nie. Są wręcz opracowania, które mówią, że ilość huraganów będzie maleć. Ze względu, jest jeszcze jedna rzecz, o której zapomniałem przy tych huraganach, żeby one się rozwinęły. Mhm. Musi być mały tak zwany uskok wiatru. Czyli wiatr z wysokością nie może zmieniać prędkości. I teraz o co chodzi? Chodzi o to, żeby chmura, która, proszę sobie wyobrazić, bąbel powietrza, który idzie do góry. On musi iść liniowo do góry, a nie być rozrywany przez to, że wyżej wieje silniej. Taka sytuacja będzie powodować jakby... Huragan jest rodzajem uporządkowanej konwekcji. Natomiast potrzebuje czasu, żeby się zorganizować. Jeżeli tą konwekcję, te chmury burzowe pojedyncze będziemy rozwalać, jak one się tworzą, no to one nie będą miały szansy się uporządkować. To jest z grubsza logika, która tutaj, która jest tutaj przytoczona.
To pewnie też jest jakiś pomysł na to, żeby zapobiegać. Jeśli można
W atmosferze są inne pomysły, ale może do takiej geoinżynierii przejdziemy za chwilę. No więc nie jesteśmy w stanie jednoznacznie powiedzieć, czy huraganów będzie więcej. Co więcej, nie jesteśmy w stanie powiedzieć, czy one będą silniejsze, mniej silne, czy będzie ich tyle samo. Wiemy, że ilość huraganów na danym akwenie jest modulowana czyli zmienna w czasie, ze względu na inne, dosyć długie oscylacje, które występują na Ziemi. Nawet niektóre są nawet dziesięcioletnie. Tak? Mamy coś takiego jak PDO, czyli pacyficzna oscylacja dekadalna. Czyli Pacyfik co 10 lat trochę się zmienia. Tak,
tak się waha.
Buja
jakoś,
się, tak? Ale bardzo wolno się buje. No i to w którym momencie tego bujania jest, będzie wpływało na aktywność na przykład huraganów na wschodnim Oceanie Spokojnym u wybrzeży Ameryki Łacińskiej. Więc tego typu zjawiska, które są absolutnie naturalne, były,
no, występują... Ziemi cały czas się waha przecież, prawda? Latem świeci bardziej na północy,
a... Ale tutaj to są sezony, tak? Dlatego na przykład na Atlantyku mamy huragany tylko latem. Chociaż chyba 2 albo 3 lata temu był huragan Alex, który był w styczniu na Atlantyku. Był ewenement. Nadmienię tylko, że huragany na Atlantyku nazywane są kolejnymi literami alfabetu, czyli A, B, C. Pierwszy huragan w sezonie będzie na A, drugi huragan w sezonie będzie na B i tak dalej, i tak dalej. Więc Alex był pierwszym huraganem w sezonie, pamiętam, był 2013 albo 2014 i był w styczniu, to było wielkie, wielkie zdziwienie. Oczywiście był, nie wiem, może osiągnął kategorię pierwszą, stworzył się i zniknął nad oceanem. Nic tam specjalnego się nie wydarzyło. Więc wiemy, właściwie nie wiemy, czy będzie ich więcej, czy będzie ich mniej. Inną sprawą natomiast jest oddziaływanie na społeczeństwo tych huraganów. I tutaj sprawa jest trochę prostsza i mniej radosna dla nas. Mianowicie coraz więcej ludzi mamy na ziemi i coraz więcej z nich mieszka na wybrzeżach. Jeżeli nic się nie zmieni, a więcej ludzi będzie mieszkać w regionie zagrożonym huraganem, no to straty będą większe. Straty ze względu na huragany rosną. Między innymi ze względu na to, że zabudowa tych obszarów, obszarów nadmorskich jest coraz głębsza. Oczywiście to tylko wybrany kawałek, ale jeżeli popatrzy się na zdjęcia Florydy sprzed 30 lat, gdzie było być może tyle samo huraganów i zdjęcia tej samej Florydy teraz, no to widać, że ta zabudowa jest zdecydowanie gęstsza obecnie. Co znaczy, że jeżeli ten sam huragan, który uderzył tam 30 lat temu, uderzyłby, zniszczył zdecydowanie więcej. Więc to jest kwestia materialna. Inną sprawą, zdecydowanie ważniejszą, jest bezpieczeństwo, zdrowie i życie ludzi. I tu mamy pewne, jest nadzieja, tak? Mamy prognozy pogody, które są coraz lepsze. Mamy systemy ostrzegania, czyli wiemy, że coś się wydarzy, bo jedną rzeczą jest wiedzieć, że coś się wydarzy, a jedną rzeczą jest umieć przekazać to ludziom i wyegzekwować pewne działania. Tutaj jest taka tragiczna historia z 2008, wydaje mi się, roku. Był cyklon tropikalny Nagris, który uderzył w Birmę. Było to kilka lat po tym trzęsieniu ziemi, które spowodowało falę tsunami, w której zginęło około 300 tysięcy ludzi, z tego co pamiętam.
Tak, straszne.
Straszna tragedia. Trzy lata później, albo cztery lata później, mieliśmy cyklon Nagris, który utworzył się w Zatoce Bengalskiej i kierował w stronę Birmy. Birma wtedy była jeszcze rządzona przez juntę wojskową, która była bardzo odcięta na wszystko, co zewnętrzne. I doszło do sytuacji, że wszyscy wiedzieli, że to idzie w Birmę i uderzy w Birmę, a rząd nic z tym nie robił. Nie przyjmował tej informacji. Z tego, co pamiętam, doszło do takiej sytuacji, że konwoje z pomocą humanitarną stały na granicy tajlandzkiej, zanim huragan uderzył.
Bo już wszyscy wiedzieli,
co się stanie. 150 tysięcy ofiar, rząd wielkości. To jest ten tragiczny przykład, że nie wystarczy wiedzieć, tylko trzeba chcieć i umieć poinformować, dotrzeć do odbiorcy i jakby mieć system, który umożliwi przekazanie, jakby działanie w oparciu o tą informację. Więc informacji zawczasu, prognoz, mamy coraz więcej. Te prognozy są coraz lepsze.
Jesteśmy w stanie przewidzieć trajektorię tego,
tak,
prawda?
Tak, tak, tak. I to jest ta lepsza część. Jesteśmy lepiej w stanie przewidzieć trajektorię niż intensywność cały czas. Obydwa parametry poprawiają się. Z roku na rok nasza zdolność do przewidywania wydłuża się. I jest to niebywały powód do zadowolenia dla wszystkich, którzy zajmują się fizyką atmosfery, oceanografią, pracują na pograniczu tych dwóch dziedzin.
No, od tego zależy życie ludzkie, prawda? Bo jak wiemy, no to możemy się schować gdzieś.
Tak,
no,
zwłaszcza jeżeli wiemy, no popatrzmy na to, co się działo w zeszłym roku, tak? Floryda została oszczędzona koniec końców, ale były trajektorie, które pokazywały, że prognozy, które pokazywały, że ten trajektoria tego huraganu może przejść po wschodniej stronie Florydy, po zachodniej stronie Florydy, albo uderzyć we Florydę. I to było dobre kilkanaście dni, zanim to się działo. To jest wystarczająca ilość czasu, żeby się do tego przygotować.
A to właśnie dzięki tym obserwacjom satelitarnym jesteśmy w stanie to
przewidywać? To są obserwacje satelitarne, to są loty, latamy w huragany i zrzucamy instrumenty pomiarowe po to, żeby zmierzyć, jaka jest prędkość, jaka jest struktura tych systemów. I robimy to po to, aby lepiej zaasymilować te dane, czyli wsadzić te dane do modelu komputerowego. I to modele komputerowe wyznaczają trajektorię. Mhm. Czyli bierzemy model i zasilamy go nowymi danymi i patrzymy, co z tego wyjdzie. Co więcej, bierzemy wiele modeli, zasilamy je tymi samymi danymi, patrzymy, co wyjdzie, porównujemy. Mm-hmm. I to nam daje pewne spektrum, jakieś, tak? Pewną, jeżeli te modele się ze sobą zgadzają, to mamy jakieś prawdopodobieństwo, możemy przypisać prawdopodobieństwo temu, że coś się wydarzy. Jeżeli się nie zgadzają, no to wtedy mamy problem, ale wiemy, że musimy więcej na przykład pomiarów zrobić, albo inne te pomiary.
No dobrze, to jeśli chodzi o obserwacje. Natomiast jeśli chodzi o wpływanie na pogodę. Czy człowiek ma chociażby taką drobną siłę, żeby coś tutaj zmienić? No legendą są otoczone marsze pierwszomajowe na Placu Czerwonym, gdzie zbierała się zła pogoda i Stalin wysyłał jakieś samoloty, które coś tam rozpylały i pogoda nagle stawała się piękna i przejrzysta. To są pewnie jakieś część mitów, ale czy jest w tym jakaś w ogóle szansa, żeby coś takiego zrobić? To znaczy, żeby huragan, który idzie do nas, żeby go unieszkodliwić?
Jeżeli chodzi o... W naukach o środowisku, w meteorologii mówimy o tym geoinżynieria. W latach 50. mówiło się weather modification, czyli wpływanie na pogodę, zmiana pogody.
Bardzo dumnie, tak.
Bardzo dumnie. Teraz mówimy o tym geoinżynieria. I oczywiście pomysły są. I pomysłów jest wiele. Jeżeli chodzi o zasiewanie chmur, to prace nad tym były, są i prawdopodobnie będą prowadzone. Z tego, co wiem, umiarkowanym skutkiem czy sukcesem, natomiast w pewnych warunkach udaje się wpłynąć przez zasiewanie konkretnym rodzajem aerozolu, czyli takich bardzo małych cząsteczek, na przykład soli morskiej. Akurat tam się nie używa soli morskiej, tylko innych, ale tego typu cząsteczek. Można wpłynąć na to, że chmura zacznie, kropelki zaczną się łączyć i deszcz spadnie, tak? Czyli chmura do nas idzie, my ją zasiewamy i ona wypadnie, zanim do nas dojdzie. Z grubsza taki pomysł. Innym pomysłem jest to, żeby po prostu nie padał deszcz, czyli żeby było dużo małych kropelek. Więc zasiewamy go tak, żeby było dużo małych kropelek i wtedy mamy chmurę, ale deszcz nie pada. Teraz mikrofizycy chmur dużo pracy poświęcają na zrozumienie tych procesów. Inni ludzie próbują testować te rozwiązania w praktyce, w czasie kampanii, w jakichś tam warunkach laboratoryjnych. Z tego, co wiem, sukcesy są raczej umiarkowane. Natomiast jeżeli chodzi o oddziaływanie na przepływ w atmosferze, jakby nie było w skali globalnej, a przynajmniej mocno regionalnej, no to tutaj jest trochę trudniej.
No to są olbrzymie przestrzenie.
Olbrzymie przestrzenie i olbrzymie siły. No więc takim dosyć radykalnym pomysłem jest detonacja bomby jądrowej w centrum huraganu. Mhm. Idea jest taka, żeby wzrost ciśnienia w środku po to, żeby wypełnić ten nisz. Oczywiście nikt o zdrowych zmysłach nie próbował tego robić, chyba że próbowano i nikt o tym nie wie. Na to Lubikini różne rzeczy robiono.
No to na Oceanie Spokojnym. Na Oceanie Spokojnym. Takie próby mogły być wykonane i nikt o tym nie wie nawet.
Tak daleko jednak...
Ale to trudno trafić z tą bombą w środek. No,
latamy w te huragany, więc...
Czyli zrzucić
potem. Wydaje mi się, że zrzucenie bomby w środek huraganu nie jest tutaj problemem.
No dobrze, ale to musi być od razu bomba jądrowa, nie może być jakaś zwykła, tradycyjna.
Tutaj dochodzimy do problemu prawdopodobnie problemu energii. Taki system, energia kinetyczna
za mała będzie.
Byłaby za mała. Nie znam tych wyliczeń. Jak mówię, to jest to moim zdaniem raczej kategoria science fiction i tego, co moglibyśmy potencjalnie zrobić, a nie jakaś tam rzeczywistość. Drugim pomysłem, co do którego mam jakby trochę więcej sentymentu, jest wymieszanie oceanu przed nadejściem huraganu. Tak jak wspomniałem, podstawowym, pierwszym warunkiem powstania huraganu jest to, żeby woda była gorąca. Woda, ciepła woda. Woda w oceanie spada z głębokością. Temperatura wody w oceanie spada z głębokością. Czyli ta warstwa wody ciepłej to jest górne 50, może 100 metrów oceanu. Więc pomysł jest taki, żeby zamontować takie wielkie wiatraki w wodzie, które byłyby uruchamiane przed huraganem i mieszały tą wodę. Tak? Po wymieszaniu wody ciepłej z zimną, temperatura powierzchni by spadła, więc parowanie by spadło, więc ilość energii dostępnej do rozwoju cyklonu tropikalnego by spadła. Teoretycznie pewnie jest to wykonalne. Problem naturalnie polega na tym, w jaki sposób dostarczyć taki sprzęt. Czy montujemy coś takiego, nie wiem, co jak gęsto musiałoby to być zamontowane, czy byłoby to stałe, kto by tym zarządzał, kto by decydował, czy tutaj uruchamiamy, czy temu nie uruchamiamy. To jest ogólnie problem z modyfikacją pogody. Bardzo dobrze to było widać chociażby przy negocjacjach klimatycznych, tak, w tym całym procesie. Bardzo często źródło jest rozdzielone z przyczyną. Lokalizacja źródła i przyczyn i skutku są rozdzielone geograficznie. Więc trzeba by było się zastanowić, kto miałby to zrobić. No tak? Rząd światowy, ONZ, kto by decydował, że tutaj coś robimy, a tam nie. Nawet w takim obszarze dosyć... Zostawiając na chwilę ten ocean spokojny, gdzie tych huraganów jest najwięcej, koncentrując się na Atlantyku, gdzie ich jest trochę mniej i powiedzmy są Stany Zjednoczone, ale tam nie są nie tylko Stany Zjednoczone. Jakby głównym, czy bardzo duża ilość zniszczeń jest w krajach położonych na Morzu Karaibskim, tak? Pomiędzy Ameryką Południową i Ameryką Północną, Zatoce Meksykańskiej, więc ktoś musiałby się tam dogadać, żeby...
No tak dużo szumu nie robią z tego pewnie, jak Amerykanie.
No oczywiście jak idzie śnieżyca na Nowy Jork, to wszyscy o tym zaczynają mówić, media to podchwytują i potem coś się dzieje, tak? Viral się z tego tworzy. Natomiast jakby należałoby się zastanowić, to zdecydowanie wykracza poza moje doświadczenia zawodowe, w jaki sposób miałoby to być realizowalne, te modyfikacje.
Mm-hmm. No ale jest już jakiś pomysł, tak? Jak
są jakieś tam pomysły. Innym pomysłem jest jakby zasiewanie tych huraganów, tak? Czyli znowu powodowanie, żeby te kropelki, które się tworzą wody w huraganie były mniejsze i wtedy dynamika tego całego systemu się zmienia. To jest jeden też z argumentów za tym, że w przyszłości huragany wcale nie muszą być silniejsze. Mianowicie więcej zanieczyszczenia służą jako te jądra kondensacji, więc zmienia się mikrofizyka chmur, w szczególności tych huraganów. Jest taki argument podnoszony, że jakby to jest taka trochę nie bezpośrednie wpływanie na chmury.
Tylko efekt raczej.
Tak, żeby była jasność, my wpływamy na chmury, tak? To, że produkujemy zanieczyszczenia, spaliny, aerozole.
Zaczynamy się dusić w tych chmurach,
Nie chcą
być rozwiane przez wiatr.
Dobry przykład to półtorej roku temu w Azji Południowo-Wschodniej, w Indonezji, tam sezonowo wypalane są lasy tropikalne pod uprawy palmy, na olej palmowy. I zazwyczaj jest tak, że przychodzi monsun i gasi te pożary. No i z powodu El Niño ten monsun się opóźnił, no i cały region był zadymiony. No i to jakby nie było naturalne pożary, chociaż były pożary biomasy, to nie było kwestii spalania ze starego diesla bez filtra cząstek stałych, tylko po prostu pożary biomasy, natomiast antropogeniczne, czyli wywołane przez człowieka. I te pożary, ilość zanieczyszczeń w powietrzu zdecydowanie wpływała na to, jakie były chmury, na mikrofizykę tych chmur. Teraz, jaki to ma skutek na klimat, nawet na sezon, to jeszcze trudno powiedzieć, bo zaczynamy te badania, zaczynamy rozumieć te procesy. Nasze poznanie nie jest doskonałe.
No i potrafimy przewidzieć, że będzie huragan w naszym rejonie za kilkanaście dni nawet naprzód, prawda? No ale nie potrafimy przewidzieć, jaka będzie temperatura jutro w Warszawie.
Mhm. Na jutro w Warszawie to dosyć dobrze potrafimy przewidzieć. Nie potrafimy przewidzieć na za dwa tygodnie w Warszawie.
Ale to się wydłuża właśnie, bo kiedyś to nie było możliwe, teraz jest. To się wiąże z rozwojem właśnie jakichś narzędzi, rozumiem,
narzędzi, tak? Obserwacji i narzędzi. Mamy więcej obserwacji, w szczególności satelitarnych, mamy lepsze instrumenty, jest ich więcej, mamy lepsze pokrycie. To znaczy, że jakiś instrument jest nad Warszawą częściej niż raz na tydzień. To jest jedna rzecz. A druga rzecz, to mamy lepsze modele. Mamy modele...
wypracowane na podstawie tych...
modele komputerowe, danych. Tak? Zdolności obliczeniowe są zdecydowanie większe niż były kilkanaście...
I będą coraz większe.
Żeby powiedzieć, jaka jest tego skala, to pracowałem, jak byłem na postdoku w Stanach przez 2 lata, pracowałem nad tym, żeby sprawdzić, jak modele, takie globalne modele prognozy pogody i klimatu, jak sobie radzą z pewną skalą zjawisk. I modele, których używałem, było ich 24. Ich rozdzielczość przestrzenna, najlepszy model miał rozdzielczość 37 km. Większość modeli miała rozdzielczość, czyli jakby pojedyncze oczko siatki rzędu 100-150 km. Tak? 100-150 km to był jeden punkt w tym modelu.
Piksel,
tak? Piksel, 150 km. No, z grubsza Warszawa i Łódź to jedno, tak? No więc tutaj dochodzimy do pytanie do odpowiedzi, dlaczego nie potrafimy rozróżnić między Warszawą a Łodzią. I to była generacja modeli, powiedzmy 2009-2010. Ten rząd. Od zeszłego roku Europejskie Centrum Prognoz Średnioterminowych, które jest najlepszym centrum na świecie, jeżeli chodzi o prognozy pogody, puszcza swój model globalny na siatce 9 km.
No, to już jest duża różnica.
Każdy
może sobie wyobrazić, jak
między
to...
10 a 100, tak? To jest rząd wielkości na przestrzeni 10 lat, powiedzmy.
I wiadomo, że to idzie dalej jeszcze, żeby jeszcze dokładniej.
Tak, tak. I tutaj napotkamy kolejne problemy, ale to może na inną rozmowę, bardziej techniczną, i pewnie też nie ze mną. Ale tak, jakby... możliwości obliczeniowe naszych maszyn są coraz większe, dzięki czemu jesteśmy w stanie zwiększyć rozdzielczość naszych modeli. Mamy więcej danych obserwacyjnych, lepiej potrafimy je wsadzać w model, bo to nie jest oczywiste, w jaki sposób nakarmić ten model tymi obserwacjami. Tutaj dochodzimy do tego sławetnego efektu motyla, tak? Czyli tego, że równania ruchu w przepływach atmosferycznych są równaniami chaotycznymi. To znaczy, że wynik bardzo zależy od wartości początkowej. A należy wiedzieć o tym, i prawdopodobnie wszyscy zdajemy sobie z tego sprawę, że obserwacje są obarczone niepewnością. Jak patrzymy na termometr, to on nam pokazuje 19 stopni, to my nie wiemy, czy to jest 19, czy 18,9, czy 19,1. No, tutaj wchodzi jeszcze dokładność przyrządu, tak?
Dużo dokładniej możemy zmierzyć temperaturę kosmosu niż temperaturę na Ziemi.
W pewien sposób tak. I teraz to, że te równania są chaotyczne, powoduje, że to, czy będziemy mieć w Warszawie może nie jutro, ale za 17 dni, czy 20 dni temperaturę plus 10 stopni, czy minus 10 stopni, może zależeć od tej 1/10 niepewności. Tak? No i teraz w związku z tym, w jaki sposób my nakarmimy nasz model tymi wartościami początkowymi, będzie wpływać na, może wpływać na jego zdolność przewidywania przyszłości. Bo to wcale nie jest tak, że ten motyl może wykonać, wytworzyć motyl w Europie może wytworzyć huragan na Oceanie Spokojnym. On go nie wytworzy. Natomiast, jeżeli my postawimy instrument pomiarowy w Europie i raz nie przeleci obok niego motyl i puścimy prognozę, a drugi raz przeleci obok niego motyl i zaburzy trochę ten warunek początkowy i wsadzimy to do modelu, to raz wyjdzie nam huragan, a raz nie wyjdzie. To jest kwestia równej, a nie rzeczywistości.
No, ale też chciałem zapytać o taką rzecz, bo no, te huragany gdzieś tam daleko, Zatoka Meksykańska, Ocean Spokojny, no to już w ogóle mamy spokój z tym, nie interesuje nas to, no, nie dotyczy nas to. Ale przez Polskę przechodzą ostatnio, znaczy jeśli tak można powiedzieć, bo to może zawsze było, ale mamy takie zjawiska, które tutaj huragany, które niszczą nam kraj. No czy to też jest jakoś wytłumaczone tym, że nie wiem, klimat się zmienił i teraz będziemy mieli takie huragany coraz częściej, albo że no to nie, to normalne jest, raz na 50 lat jakiś taki huragan przechodzi przez Polskę. Znaczy, no to 50 lat, to teraz nie mamy jak tego historycznie zweryfikować. Tak?
Jednak uczulałbym, czy postulowałbym, żeby nie nazywać tego huraganem, bo są to po prostu niże. Niże i wyże są typowym zjawiskiem w średnich szerokościach geograficznych. To, że te niże czasem są głębsze, czyli ich ciśnienie w środku jest zdecydowanie mniejsze niż normalnie, to będzie skutkowało tym, że zjawiska towarzyszące, w szczególności prędkość wiatru, będzie większa. Czyli tutaj ta relacja pomiędzy ciśnieniem minimalnym w centrum ośrodka...
No to jak mamy to nazwać w takim razie? Wiatr?
Niże. Niemcy mówią o tym orkany. Tak. I zresztą nadają im też jakieś imiona. Orkan, z tego co pamiętam, to jest nomenklatura albo holenderska, albo norweska, albo właśnie niemiecka. Silny niż średnich szerokości geograficznych. Natomiast fizycznie on się niczym nie różni od prawdopodobnie jakiegoś niżu, który przejdzie tutaj za, nie wiem, 2 tygodnie. I nie będzie towarzyszyły temu jakby gwałtowne zjawiska. Z powodów sezonalnych te niże są najsilniejsze na jesieni. I to jest normalne, że one są najsilniejsze na jesieni. Dlatego, że ląd się już zaczyna mocno oziębiać, ocean jest jeszcze ciepły, więc te systemy są trafiają na taką granicę termiczną, a jak mamy duży gradient termiczny, to tam lubią się rodzić różne dziwne, gwałtowne przede wszystkim rzeczy. Ciężko mi powiedzieć, na ile te zjawiska robią się bardziej gwałtowne, czy niże coraz silniejsze. Jedno, na co bym chciał zwrócić uwagę, to że bardzo trudno jest przypisać konkretne zjawisko zmianom klimatu. Czy zmianie klimatu, albo jednoznacznie powiedzieć tak, czy nie.
No tak, możemy powiedzieć, że zmienia się klimat.
Możemy powiedzieć, że zmienia się klimat, ale to, czy konkretne zjawisko wynika ze zmiany klimatu, to jest bardzo trudno zrobić, dlatego że klimat to jest dystrybucja zjawisk i zmienia się dystrybucja. No i teraz coś, co było raz na 100 lat, będzie teraz 2 razy na 100 lat. No i to, że nam się raz trafiło, to czy musimy poczekać na to drugie, albo poczekać 100 lat, żeby sprawdzić, czy to jest wynik zmiany klimatu. Powiedzmy jednoznacznie. Natomiast znowu z pomocą przychodzą modele. Czyli że jesteśmy w stanie zasymulować to zjawisko w miarę realnie, we współczesnym klimacie, a potem wsadzić je w klimat chłodniejszy, albo cieplejszy i zobaczyć, co się stanie, czy ono będzie gwałtowne, czy on gwałtowniejsze, czy ono będzie takie samo, czy ono będzie silniejsze, czy ono będzie słabsze. No, to jest pośredni dowód na to, czy wykazanie tego, że zmiany klimatu mają, mają wpływ na coś. I chciałem wrócić do tego huraganu Harvey, który nawiedził Houston w sierpniu zeszłego roku. Dlatego, że to jest ciekawy przykład, który pokazuje, może jeszcze nie dowodzi, ale mocno sugeruje, że skutek dosyć trudny dla rejonu Houston wynikał ze zmian klimatu. Znaczy, huragan sam z siebie był jak to huragan. Tak? Jak już powiedziałem, nie, trudno powiedzieć, czy on, ten konkretny system powstał, czy wytworzył się ze względu na zmianę klimatu, czy nie. Nie wiadomo, czy tych huraganów jest mniej, czy więcej. Natomiast w momencie, w którym on wszedł na ląd, właśnie w okolicach Houston, nastąpił taki klincz z jet streamem, czyli z tym prądem strumieniowym, który go spowodował taką zafiksowaną, stałą sytuację, która trwała przez kilka dni, w wyniku której ten huragan jakby stał w jednym miejscu i padał. I powodzie, które nawiedziły Houston w tym czasie, wynikały nie z samego huraganu. Huragan oczywiście jest związany z opadami deszczu i często powoduje powodzie, ale w tamtym momencie chodziło o to, że on stał w jednym miejscu, że też bardzo wolno się przesuwał. I to bardzo wolne przesuwanie wynikało z tego, że on oddziaływał z tym przepływem strumieniowym w średnich szerokościach geograficznych w taki sposób, że powstał taki semistabilny system, ten semistabilny układ, który powodował, że on się nie chciał ruszyć. I to jest bardzo prawdopodobne, że to wynika ze zmian klimatu, dlatego że to, że takie sytuacje, jest dużo dowodów, opracowań, które pokazują, że coś takiego będzie się zdarzało częściej niż w przeszłości. Czyli huragany, stacjonarne huragany.
To można to wykorzystać, prawda? To elektrownie wiatrowe mogą powstać w tym miejscu.
Mogłyby teoretycznie, tylko przy tych prędkościach wiatru już niestety elektrownie są wyłączane, bo to jest za dużo, żeby
One są przystosowane do innych, ale jeśli będziemy mieli stacjonarne, to można dostosować jakieś...
No tak, ale ten stacjonarny trochę nie wiadomo, gdzie danym momencie się wytworzy. Ogólnie ze względu na zmianę, ze względu na to, że Arktyka ogrzewa się cieplej niż inne rejony, a Arktyka jest zimniejsza niż tropiki, tak? Tropiki się ogrzewają i Arktyka się ogrzewa. Arktyka ogrzewa się szybciej, więc gradient temperatury, różnica temperatury pomiędzy Arktyką a tropikami się zmienia.
Zmniejsza.
I z tego wynika, czy to sugeruje, może nie z tego wynika, to sugeruje, że przepływ zachodni, ten jet stream, będzie częściej się blokował i będziemy mieć sytuację taką, jak mieliśmy teraz w Polsce przez ostatnie 2 tygodnie, że mamy przez tydzień minus 10 stopni, albo taką falę gorąca, że przez tydzień czy półtorej tygodnia mamy plus 35 stopni. Tego typu sytuacje będą częstsze w przyszłości. Takie jest nasze zrozumienie tego, co będzie się działo ze względu na zmniejszenie gradientu temperatury. A to obserwujemy.
Dłużej stabilna pogoda, tak?
Tak.
W sensie, że właśnie to nie trwa jeden dzień, a potem jest inaczej i znowu inaczej, tylko że to będzie takie długotrwałe.
Tak.
Znaczy jak 20 parę stopni, to będzie przez dłuższy czas.
Bardziej trudniejsze to jest, jak będziemy mieć 30 parę stopni przez dłuższy czas, albo minus 20 parę stopni przez dłuższy czas. No to bardziej w tą stronę. Dlatego, że jak u nas jest 20 stopni, to znaczy, że tylko tyle do nas doszło, bo idzie do nas powietrze skądś, gdzie tych stopni jest więcej zazwyczaj. Tak, czyli
musiało się ochłonić.
Po drodze.
No fajnie, dziękuję bardzo Panie Darku za wizytę w studiu. Tematów wszystkich nie poruszyliśmy, ale myślę, że dało to sporo do myślenia słuchaczom. Ja jestem tutaj pod wrażeniem tych wszystkich właśnie nowych osiągnięć i tej rozdzielczości przede wszystkim tego, co możemy badać. I widać, że coraz dokładniej będziemy mogli przewidywać te takie zjawiska trudne dla nas, ale również pogodę.
Może tylko powiem, że czas dla fizyków atmosfery, dla oceanografów jest bardzo ciekawy, bo ilość danych jest nie do przerobienia dla nas. Więc jeżeli ktoś miałby chęć trochę zapału, to zachęcam, żeby zająć się tymi tematami, bo one są bardzo wdzięczne. Praca w tej działce jest o tyle przyjemna, że pracuje się z czymś, co widać. Widać, jak można to
coraz
ogarnąć.
Dokładnie widać.
Dokładnie jest dobrze widoczne, dobrze zdefiniowane. Daje dużo możliwości rozwoju i satysfakcji, a jak wiemy, potrzeby prognoz, możliwość tworzenia prognoz na dłuższy czas będzie powodować, że zapotrzebowanie na te prognozy będzie rosnąć, więc wydaje mi się, że na najbliższe kilkadziesiąt lat nie należy się obawiać bezrobocia w tej branży.
A to gdzie studiować w takim razie? Na Uniwersytecie Warszawskim?
Wydział Fizyki, Uniwersytet Warszawski, Instytut Geofizyki, Zakład Fizyki i Atmosfery. Także gorąco
zapraszamy. Pan doktor Darek Baranowski, Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
Audycję sponsoruje Fundacja Otwórz się, która wspiera rozwój podcastingu w Polsce.